Wydział Muzyki.
A w Wydziale Muzyki, zgodnie z zapowiedzią, już teraz drogą telefoniczną gość, dziennikarz muzyczny Michał Bigoraj, znany Państwu doskonale, bo całkiem niedawno rozmawialiśmy o wyjątkowym spotkaniu w pewnej bibliotece w Lubartowie. Dobry wieczór, Michale.
Cześć, witaj, witam Państwa.
Witamy Cię bardzo gorąco. W 2008 roku spełniłeś swoje wielkie marzenie i napisałeś książkę o zespole Queen, po części oczywiście o zespole Queen, ale po części także o tych wszystkich tropach londyńskich zespołu Queen. To był taki przewodnik fana po Londynie, przewodnik fana Queen. No i to był oczywiście rok 2008, więc zupełnie inne czasy, a teraz postanowiłeś tę książkę nie tylko odświeżyć, ale także wiele, wiele dodać. Opowiedz o całym tym pomyśle.
Wszystko się zgadza. Rzeczywiście przewodnik fana Queen po Londynie został wydany w roku 2008 we wrześniu, czyli blisko już 18 lat temu. Można więc powiedzieć, że tej książce stuknęła już pełnoletniość.
Zdecydowanie, tak jest.
Ale 18 lat to szmat czasu i w tym czasie wszystko ewoluuje. Również miejsca mające związek z zespołem Queen się zmieniły, no bo część miejsc już nie istnieje. Mhm. Część takich jak na przykład studia nagrań zmieniło swoje pierwotne przeznaczenie. Ale doszły też nowe miejsca, bo pamiętajmy o tym, że przecież Queen cały czas koncertują z Adamem Lambertem. Teraz wprawdzie nie, bo ta działalność koncertowa jest zawieszona, ale mam nadzieję, że do niej wróci. Mm-hmm. A w międzyczasie jeszcze przecież mieli współpracę i też trasy koncertowe z Paulem Rogersem. Zatem tych miejsc nowych też trochę doszło. Poza tym ja w pierwszej książce oczywiście no siłą rzeczy nie opisałam wszystkich miejsc, które bym chciał opisać, bo tych miejsc jest bardzo dużo, a przewodnik ma to do siebie, że musi być taką formą dość skondensowaną. Zatem ta książka będzie zupełnie inną publikacją. Oczywiście ona będzie w dużej mierze oparta na tej książce wcześniejszej, ale tych miejsc raz, że będzie więcej, dwa, że będą to w dużej mierze nowe miejsca, a trzy, co też jest bardzo ważnym tym elementem, to, że planuję do tej książki dodać bonus, taki myślę, że atrakcyjny zwłaszcza dla czytelnika w Polsce.
No właśnie, to jest bardzo intrygujące, no bo chcesz dodać jeszcze te miejsca w Polsce. Powiedz, o jakich miejscach tutaj mówimy.
No na pierwszy rzut ucha można pomyśleć sobie, że tych miejsc związanych z Queen w Polsce za dużo nie ma, ale wbrew pozorom ich trochę jest. To są przede wszystkim wszystkie miejsca, w których Queen z Adamem Lambertem koncertowali, a tych koncertów dali u nas w kraju cztery. To jest chociażby klub Stodoła w Warszawie, w którym Brian May dał...
Też solowy koncert.
Tak, występ i jak dotąd jedyny taki solowy koncert ze swoim Brian May Band w Polsce w 1998 roku. Tak. To jest chociażby Teatr Polski, w którym przecież Brian May i Roger Taylor odebrali Fryderyka.
Za Made in Heaven, tak? Dobrze pamiętam.
Tak. Zgadza się. Wówczas była kategoria już chyba nieistniejąca. Najlepszy zagraniczny album roku. No i Queen wtedy za Made in Heaven dostali Fryderyka. Wtedy po raz pierwszy gościli w naszym kraju. Byli w Warszawie, byli na Starym Mieście, gościli w Łazienkach Królewskich.
No właśnie pamiętam to zdjęcie pod pomnikiem Chopina.
No i przecież, o czym ty świetnie wiesz, ale myślę, że nie wszyscy wiedzą, w Warszawie jest też aleja Freddiego Mercurego, niedaleko Agrykoli. Zatem tych miejsc dotyczących Queen, Freddiego i innych członków zespołu trochę w Polsce jest. Ale oczywiście jest dodatek do tej książki głównej, no bo to książka przede wszystkim dla osób będących w Londynie. Nie tylko dla Polaków, oczywiście. Bo nie ukrywam, że wspólnie z wydawnictwem myślimy o tym, żeby zrobić również wydanie anglojęzyczne. Mm-hmm. No bo nie oszukujmy się. Właściwie każdy fan Queen będąc w Londynie, myślę, że z przyjemnością takie miejsca odwiedzi. Tym bardziej, że no, co mnie bardzo cieszy, magia Queen jest taka sama, jak nie większa, jak 18 lat temu, uważam.
Właśnie to jest coś zupełnie niesamowitego, Michał, o czym też chyba powinniśmy porozmawiać, że no, po śmierci Freddiego Mercurego w 91 roku, rzecz jasna, siłą rzeczy, to zainteresowanie muzyką Queen było ogromne, ale chyba nikt nie przewidywał tego, że będzie tak potężne zainteresowanie w czasach streamingów, kiedy zespół Queen, także wśród bardzo młodych ludzi, jest jedną z najczęściej słuchanych grup.
To prawda. Queen, można powiedzieć, że ma nawet nie drugą, tylko już jakąś 30 młodość.
To prawda.
Mają się świetnie. Na pewno też dużo zrobił film Bohemian Rhapsody, jakby go nie oceniać pod kątem fabularnym i merytorycznym, bo to jest temat na inną rozmowę.
Ale masz rację, tak. Pomógł w promowaniu ich muzyki, tak. To na pewno.
Jeżeli chodzi o popularność, Queen to zrobił kapitalną robotę, no bo rzeczywiście on ten zespół odkrył dla zupełnie innego, nowego pokolenia słuchaczy i wielbicieli, którzy zostali już po tym filmie z Queen na dobre.
Co jest takiego w muzyce Queen, że ona nie chce się zestarzeć? Wiadomo, że niektóre te progresywno-rockowe utwory z początku lat 70. one trochę muzycznie mogą trącić myszką, ale jednak te wielkie hity typu Will Rock You, We Are The Champions, one ciągle są obecne i nic nie wskazuje na to, żeby miały się nam zestarzeć.
można odpowiedzieć na to pytanie najkrócej i najprościej. Po prostu jest to bardzo dobra muzyka. Bardzo dobra muzyka, a jak wiemy, nie zawsze udaje się łączyć muzykę, która jest wyrafinowana, artystyczna, taka bym powiedział bogata, jeżeli chodzi o warstwę kompozycyjną czy aranżacyjną, a jednocześnie jest bardzo przebojowa.
Tak.
A Queen byli w tym mistrzami świata. Oni łączyli przebojowość z naprawdę bardzo taką solidną, jeżeli chodzi o takie walory czysto muzyczne, warstwą kompozycyjną, kompozytorską, muzyczną, więc oni potrafili po prostu tą muzykę podawać w taki sposób przystępny, a jednocześnie na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
To wróćmy.
Myślę, że to jest największy, jakby największy atut tego zespołu, no i też to, że oni wszyscy, bo nie tylko Freddy, tworzyli tą muzykę.
Tak, wróćmy teraz, Michale, do twojej książki. Rozumiem, że wybierasz się do Londynu i będziesz sprawdzał, co tam się ostatnimi czasy pozmieniało.
Tak, wybieram się, planuję przynajmniej tygodniowy pobyt w Londynie, no bo to jest jakby oczywiste, że muszę do stolicy Anglii polecieć, żeby zobaczyć miejsca, których jeszcze nie odwiedziłem, bo przede wszystkim będę chciał się skupić na tym, żeby zobaczyć miejsca, w których nie byłem.
Mhm.
Ponieważ ja uważam, że no, ta książka, żeby miała taki największy sens, no to ja muszę osobiście być w tych miejscach, dotknąć je, zobaczyć, zrobić dokumentację, nie tylko merytoryczną, faktograficzną, ale także wykonać zdjęcia i po prostu zobaczyć te miejsca i też powiedzieć, opisać później, w jaki sposób do nich trafić. To oczywiście będzie inny opis niż lat temu 18, no bo lat temu 18 to ja wszędzie dochodziłem z mapą w ręku.
No tak.
Właściwie praktycznie nikt nie używa mapy. Nawet myślę, że wielu ludzi, zwłaszcza młodych...
Miałoby z tym problem.
Tak, miałoby z tym problem i pewnie nawet nie miało mapy w ręku. No teraz nie oszukujmy się. Teraz, żeby gdzieś dotrzeć, to używamy telefonów komórkowych, używamy różnych aplikacji.
Lokalizacji, różnych, tak.
Tak, tak. Sposobów nawigowania czy lokalizowania obiektów. Zatem taki opis jak lat temu 18 teraz mija się z celem, no bo właściwie nikt w ten sposób już nie podróżuje. Poza tym teraz mając telefon komórkowy, no każdy sobie wyznacza trasę w zależności od tego, w jakim mieście jest, więc w jakim miejscu jest.
Tak.
Zatem najlepiej oczywiście podać najbliższą stację metra do danego obiektu, no bo wiadomo, metro w Londynie jest niezwykle ważnym punktem infrastruktury i jest bardzo rozbudowane. No i już na bazie najbliższej stacji metra do danego obiektu będzie można trafić tym przewodnikiem, a każdy sobie będzie mógł trafić swojemu.
W tym przewodniku twoim, Michał, oczywiście będzie bardzo dużo tych wskazówek i bardzo dużo miejsc, ale powiedz tak, mówiąc w języku angielskim, top five, takie pięć miejsc w Londynie, które kiedy może mamy troszkę mniej czasu, a chcielibyśmy zobaczyć, co byś wymienił? Na pewno Garden Lodge, prawda? Czyli dom, w którym mieszkał i zmarł Freddie Mercury.
Tak, na pewno Garden Lodge. Myślę, że takim miejscem, które też cieszy się dużą popularnością cały czas, jest stadion Wembley. Przecież Queen tam grali koncerty nie tylko w ramach swojej trasy, ostatniej stadion, ale także dali ikoniczny występ na stadionie Wembley podczas Live Aid. To są liczne studia nagraniowe, chociażby Olympic Studios, gdzie nagrywali w dużej mierze Bohemian Rhapsody, które się znacznie zmieniło od czasów, w którym właśnie Queen pracowali. Ale to jest też chociażby krematorium, w którym Freddie Mercury był skremowany. Ten sam Queen krematorium. Tam był taki obrządek pochówku, czy nie pochówku, przepraszam, tylko kremacji Freddiego.
Tak jest.
To też jest takie miejsce kultowe dla fanów. No i też dużą popularnością cieszą się na pewno miejsca, w których kręcili teledyski, szkoły wyższe, które kończyli, bo przecież wszyscy byli wykształceni, jeżeli chodzi o muzyków Queen.
No więc właśnie na przykład Imperial College, spacerując sobie obok Royal Albert Hall, to już mamy bardzo blisko i możemy zobaczyć uczelnię, na której studiował Brian May.
A w Imperial College, jak wiemy, poniekąd ta prehistoria Queen się rozpoczęła, bo
no właśnie.
Brian May wywiesił słynne ogłoszenie, że poszukuje muzyków, na które odpowiedział Roger Taylor, a reszta jest już piękną historią.
No i tak to się zaczęło i trwa, i trwa, i trwa, i nic nie wskazuje na to, by ta legenda miała się zakończyć. Michale, wielkie gratulacje. Już cieszę się na to nowe wydanie książki, tym bardziej, że Polskie Radio Lublin będzie jednym z patronów, to już wiemy na pewno. Michał Bigoraj był gościem Wydziału Muzyki Fan Queen i człowiek, który doskonale o ich muzyce potrafi pisać. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że uda się, aby książka pojawiła się już w sprzedaży na rynku w tym roku. Takim moim planem bardzo ambitnym jest to, żeby to było w okolicach 5 września, a więc w dniu 80. urodzin Freddiego Mercurego.
No to trzymamy bardzo mocno kciuki. Michał Bigoraj był gościem Wydziału.